Ola i Marcin Sawicy witają w podcaście u Sawickich. Podcaście poświęconym szeroko rozumianej edukacji dzieci, młodzieży, ale także i nas, dorosłych. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu chcieliśmy porozmawiać, dlaczego nasz gość pisze książki. A kto jest naszym gościem? Naszym gościem jest dawno już nieodwiedzający nas Mirek Orzechowski. A że dawno u Ciebie nas nie było, to może powiedz dwa słowa o sobie, zanim ja zacznę to jeszcze więcej opowiadać.
Jestem architektem, rysuję, maluję, pracuję na Wydziale Architektury i lubię uczyć, i dydaktyka jest moją pasją.
I Twoją pasją jest też chyba rysunek z natury, prawda?
Tak, przede wszystkim.
I to jest, i dlaczego bardzo mi zależało na rozmowie z Mirkiem w kontekście książek, w kontekście pisania książek. Ponieważ Mirek no, nie jest polonistą, nie jest pisarzem, albo inaczej, jest pisarzem, tylko doszedł do tego inną ścieżką niż można uważać, że staje się pisarzem, prawda? I chciałbym, Mirku, żebyś dzisiaj trochę z nami było o tym porozmawiać, jak to się stało, że zacząłeś pisać książki, ale może zacznę od takiego pytania z grubej rury. Dlaczego piszesz książki? No, rysujesz. Można powiedzieć, że twoją jakby taką przestrzenią do życia jest rysunek, bryła, a tu raptem opowieść. Skąd ta potrzeba? Dlaczego?
Wydaje mi się, że rysunek jest całkowicie nierozumiany przez współczesnych. A żeby był rozumiany, tak jak wydaje mi się, że powinien być rozumiany, to trzeba trochę o nim powiedzieć. Trzeba go opisać, trzeba wytłumaczyć, co się dzieje w czasie rysowania, dlaczego się rysuje. I wydaje się, że to najlepiej zrobić poprzez opis, być może poprzez wywoływanie jakichś tematów okołorysunkowych, które pozwolą o rysunku pisać i o jego sensie, o jego celu.
A powiedz mi, czy zawsze w tym sensie, nie mówię, że tam od urodzenia, ale generalnie odkąd zacząłeś pracować na przykład na uczelni, myślałeś o napisaniu książki, czy ten pomysł pojawił się w jakimś momencie?
Nigdy wcześniej nie myślałem o pisaniu książek. W ogóle nie lubiłem pisać. Znaczy to, że ileś tam rzeczy napisałem, zrodziło się właśnie z potrzeby tłumaczenia, czym jest rysunek, a miałem problemy z pisaniem w szkole czy w liceum. To zawsze mi stwarzało dużo kłopotów, żeby coś z siebie wydać tekstem pisanym. I raz, że mam taką tendencję do budowania, to już tak bardzo konkretnie, strasznie złożonych wielokrotnie zdań, w których sam czasem jak je piszę, to po napisaniu zaczynam już się gubić, o co mi chodziło na początku. Może to jest jakaś gonitwa myśli i chęć zapisania wszystkiego naraz. Dość powiedzieć, że to nie jest pisanie. To znaczy ja się męczę, jak piszę, i to jest, mówię o tej stronie technicznej, natomiast lubię pisać. Znaczy lubię wydawać z siebie pewne myśli i je zapisywać. I to pisanie jest no, trochę taką walką z tym, jak to napisać, żeby było zrozumiane jak najprościej. Czasem to się lepiej udaje, czasem to się gorzej udaje, ale absolutnie nie czuję się... nie zasługuję na miano pisarza, no bo nie potrafię tego robić. To jest takie rzeźbienie pod górkę trochę.
No ale z tego, co wiem, dobrze widział, jest też wydział rzeźby, prawda?
Jest.
I to jest w kategoriach sztuki, więc generalnie nie dałbym tego takiego priorytetnego znaczenia słowu rzeźba. Ale generalnie jest tak jakby, co mówiłeś, tak jakby w tym trudzie. Tak, to rzeźbienie jest dobrym jakby bliskim słowie, bo to cię bardzo rozumiem. Jakby coś się jednak wykluwało. Czy jakby pisząc zaraz dojdziemy jeszcze tak jakby w kontekście odbiorcy, dla kogo piszesz, ale w kontekście teraz ja mam tak ciebie pytanie. Czy czujesz, czy w czasie pisania jakby cię lepiej widzisz to, o czym myślisz? Czy tobie się krystalizuje same twoje myślenie o danym przedmiocie, prawda? O rysunku, o rysowaniu, o myśleniu o tym?
To tak jest. Znaczy, rzeczywiście trzeba, chyba to nie dotyczy tylko prawdopodobnie tego mojego pisania, ale no, kiedy musimy się zastanowić nad czymś i to zacząć definiować, no to albo to rysujemy, albo to układamy gdzieś równo na stole, albo to zapisujemy, to jest taki czas refleksji, kiedy trzeba poporządkować rzeczy, które są codzienne, bieżące i nigdy się nie ma czasu nad nimi zastanawiać. Także jak najbardziej pisanie pozwala sobie uświadamiać rzeczy, które wiemy, ale sobie ich nie uświadamiamy. Także jako taki element w życiu, który porządkuje i jest czasem na refleksję, to tak.
Ja wiem, że z tego, co nawet mam tu ze sobą kilka twoich książek, to mam trudno powiedzieć, zadając pytanie, dla kogo piszesz, to pewnie powiedziałbyś, to zależy od książki, którą piszę, prawda? Ale generalnie jak dzielisz się tymi myślami, refleksjami, to taki twój docelowy odbiorca, to bardziej dorosły, bardziej młody człowiek, bardziej student, czy bardziej ktoś, kto poszukuje?
A trudno mi powiedzieć. Znaczy, ja piszę dla siebie, może to jest najwłaściwsze, mówiąc o odbiorcy. Znaczy, piszę z takiej jakby potrzeby, znaczy dostrzegania braku rozumienia tego, o czym piszę. Znaczy, ponieważ napisałem w tej chwili teksty w zasadzie wyłącznie wokół rysunku, czyli tłumaczące, czym rysunek jest, do czego służy, dlaczego tak, a nie inaczej należy do niego podchodzić, to przede wszystkim pisałem z takich pobudek, o których powiedziałem na samym początku, czyli jakby wyjaśniania, ale najpierw też wyjaśniania sobie, a może bardziej jakby, nie wiem, zaspokajania takiej potrzeby tego, że zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby wytłumaczyć, do czego służy rysunek. Raz przy okazji kontaktów z osobami, z którymi się kontaktuję, czy ze studentami, czy z osobami na jakichś tam wyjazdach, plenerach, w rozmowach, ale przede wszystkim ze świadomością, że jak napiszę coś, co pójdzie gdzieś tam w świat, będzie książką, czy jakimś tekstem, który jest zamieszczony, nie wiem, w jakimś czasopiśmie, to zawsze więcej osób będzie miało szansę się z tym zetknąć.
Powiem ci taką, podzielę się refleksją w kontekście tej książki Rysunek architektoniczny w praktyce, który wydawał mi się taką książką tylko i wyłącznie dla specjalistów. Bo, choć ma taki bardziej jeszcze ten tytuł, czyli jak patrzeć ze zrozumieniem, i to jest już mi jakby dużo bliższe, w sensie, że ja laik też mogę sobie to poczytać. I dałem taki fragment, kiedy pisałeś o szkicu i mi bardzo poruszył, bo jakby nadawałeś mu pewne znaczenie. Mówiłeś, że szkic zwykle traktuje się jako coś takiego, zanim będzie właściwy rysunek, zanim będzie właściwy obraz, jakby był czymś takim podrzędnym, a ty nadajesz mu rangę tego, to spojrzenie, ten pierwszy odbiór, właśnie ten szkic jest jednym z kluczowych i ważniejszych elementów w tworzeniu obrazu. Ale generalnie dla mnie niektóre z twoich refleksji dotyczących rysunku w jakiś sposób takie przekładalne, dotyczące różnych innych sfer życia. I twoje pisanie o architekturze czy rysunku wydaje mi się w jakiejś mierze bardzo uniwersalne, takie, ale przez tą swoją taką głębię. Że nie to jest takie pisanie techniczne, tylko tak jakbyś dzielił się czymś, co takiego bardzo istotnego tkwi w sobie samym. Jest przemyśleniem dotyczącym postrzegania rzeczywistości. Powiedz mi, mówisz, że nie określasz sobie ścisłego odbiorcy, może czerpać z tego, rozumiem, każdy. Piszesz dla siebie, bo chciałbyś podzielić się tym, ale czy po napisaniu tych kilku książek, bo ja tu mam trzy, prawda? Ty napisałeś chyba jeszcze zapisałeś więcej książek, prawda?
Książek nie, to jest, że książek to trzy, a w zasadzie jedna wspólnie z kolegami, tak. Z koleżanką i kolegami z wydziału, no i dwie dwie samemu.
Ale czy to nie jest po napisaniu dużo. Albo jakby współdzieleniu tych książek, współpracy przy tworzeniu tych książek, czy mieliśmy jakiś feedback od ludzi, którzy czytali to i mówili się: Mirku, słuchaj, no to co napisałeś, albo ten sposób, coś, nie mówię tylko o ludziach na uczelni, czy to bądź rodzina, sąsiedzi, znajomi, mail, czy miałeś feedback? Bo czasem mi się wydaje, że twórcy to jest potrzebne.
Miałem kilka takich jakby zwrotnych informacji pozytywnych i też wiem, że ta książka, którą ostatnio w 19 roku wydaliśmy z koleżeństwem, to ona wzbudziła ogromne emocje powiem tak, że w środowisku tych, którzy się zajmują architekturą i rysunkiem i aplikują o to, żeby być na jakby w przyszłości architektami. Być może dlatego, że ta książka próbuje obalać różne mity, które na temat rysunku zostały przez lata wybudowane i również idzie chyba w poprzek ogólnym tendencjom obecnie tym, które w estetyce rysunku i w jakby celowości rysowania się ujawniają, pokazując, że nie chodzi o doskonałość techniczną, że nie chodzi właśnie o doskonałość taką, która jest jakby konkuruje z fotografią, jest wierna, realistyczna i tak dalej, że to jest zupełnie ślepa uliczka i lepiej zrobić zdjęcie niż rysować, żeby było jak na zdjęciu. To raz, że zajmuje nam to mniej czasu, bo to jest tylko kliknięcie aparatem i zdjęcie jest gotowe i można je sobie tam cyfrowo z nim różne rzeczy robić. Natomiast no, rysować na podstawie fotografii albo rysować tak, żeby to wyglądało jak na zdjęciu. No ja tu jestem bardzo brutalny. Uważam, że to jest strata czasu, bo to niczemu nie służy. Tylko zachwytowi nad mistrzostwem techniki ręki. No, sądzę, że to no fajnie, tylko że jakby nic poza tym.
I chyba jedną z takich książek, która jakby bardzo dużo jakby mówi o tym, a z drugiej strony jest takim współdzieleniem się, ale w formie pewnego rodzaju podręcznika, jest książka, którą napisałeś jakby w dużej mierze dla rodziców, którzy pracują z dziećmi, i dla nauczycieli, prawda? To jest książka Rysunek, którą wydałeś jakiś czas temu, Metoda edukacji kreatywnej. I powiedz mi, czy i na tej podstawie prowadziłeś też dużo zajęć i warsztatów, czy współpracując z różnymi osobami spotkałeś się, że ludzie jakby odnoszą się do tej książki, mówią, tak jak pan napisał, albo czy to tak działa, albo mi to tak nie działa, albo mają jakieś refleksje, otrzymujesz taką informację zwrotną i w ogóle dyskutują ludzie z tobą na ten temat?
Znaczy, zdarzały się takie kontakty czy takie rozmowy, znaczy sporadyczne, trochę pewnie też i dlatego, że ja jakby ten główny mój obszar zainteresowań i działań, które podejmuję, no to nie jest związany z taką edukacją szkolną czy z obszaru no powiedzmy dzieci i rodziców. To jest coś, co jest pewnym dodatkiem i w co zostałem wciągnięty między innymi też przez was. Natomiast stąd czy zdarzały się takie rzeczywiście sytuacje, gdzie też czasem ku mojemu zaskoczeniu ktoś się odwoływał do tej książki czy coś o niej mówił.
Z drugiej strony ta książka zbiera, ma też, ona jest, no, każda z twoich książek zbiera jakiegoś typu doświadczenia, ale ta zbiera doświadczenia bardzo wielu plenerów i spotkań z dzieciakami i z młodymi ludźmi, z dorosłymi, którzy rysują. I w jakiejś mierze nasz podcast jest związany z portalem Edukacja Można Inaczej, który stara się w jakiś sposób pokazywać, że uczyć można się inaczej. Tak jak rozmawiamy z tobą jako osobą, którą możesz nie chcieć nazywać się pisarzem, ale piszesz i jakiś warsztat pisarski musiałeś posiąść i nauczyć się go, czasami wbrew temu, co umiałeś do tej pory, nabyć je i z tym działać. Ale także, jeżeli mówisz o rysunku, to ta książka i ten zestaw doświadczeń pokazuje, że czasami ludzie dorośli przechodzą pewną metamorfozę albo jakby wychodzą z pewnych butów, z pewnych schematów, które, w które zostali wciśnięci przez środowisko, przez szkołę, czasami przez rodziców, którzy postrzegali albo coś Leonardo da Vinci, albo nie. I zaczynali odnosić frajdę z tego szkicu, z tego patrzenia i przekładania na kartkę tego rysowania. I mi się wydaje, że jakby ja chcę ci tu przy okazji tej rozmowy potwierdzić, że widziałem wielu rodziców, dorosłych ludzi, którzy po spotkaniu z tobą, z tym, co mówisz albo z tym, co piszesz, przychodzili tą metamorfozę, ale nie widziałem nikogo, kto by inaczej. Do tej metamorfozy potrzebny jest człowiek, który rysuje. Jakby ta książka jest jakby, mam wrażenie, uzupełnieniem czegoś. Jakby, bo ja często czytam tą książkę tak jak w tym szkicu. Po przeczytaniu o tym szkicu miałem ochotę wyjąć szkicownik i zacząć szkicować. Ale nie robiłem tego, bo nie byłem wśród ludzi, którzy tak robią. I jakby jeździliśmy na warsztaty, na przykład mam wrażenie, że po to na przykład wjeżdżaliśmy na warsztaty, żeby po prostu jakby wejść w ten rytm, zrozumieć, że mogę. Bo ta książka uzasadnia,
że można. No na pewno jest tak, że jak masz przykład namacalny, że można to robić, to jest łatwiej, prawda? Ale z drugiej strony też chyba rolą książki jest to, żeby coś tam zasiać gdzieś komuś, jakiś niepokój. I to książka jest czytana daleko od osoby, która rysuje, prawda? Ktoś tą książkę, nie wiem, kupi, może nigdy nie mieć ze mną kontaktu. I rolą książki chyba jest to, żeby właśnie, jakby, nie wiem, coś poruszyć komuś gdzieś tam i może zachęcić. Takie jest jej zadanie. No, jeżeli to się łączy z tym, że akurat jedziemy i razem rysujemy, no to wtedy jakby to się dopełnia, ale książka powinna swoim życiem funkcjonować.
Ale kiedyś jakby to, co piszesz, te doświadczenia, które zbierasz w swoich książkach i razem z miejscami, w których jesteś współautorem, dla mnie są takim ciekawym, bogatym doświadczeniem w ogóle środowiska osób zajmujących się z rysunku z natury. Kiedyś, pamiętam, wspominałeś, że Polacy jako społeczność częściowo rysująca różni się trochę od czasami innych nacji, bo sporo Polaków po świecie jeździ i po prostu rysuje z natury. Jak my jeździliśmy na warsztaty i siadaliśmy gdzieś, to wspominałeś, że w dużej mierze spotyka się w ten sposób na plenerach bardziej Polaków niż czasami inne nacje, że to jest chyba...
Znaczy to może z perspektywy naszej tak też wyglądać, a no jest faktem, że jest takie międzynarodowe towarzystwo, które jeździ się, spotyka w różnych miastach i rysuje. To jest grono, znaczy nie wiem jak liczne, ale ja raczej bym się też, mówiąc o tym, że Polacy, odwołał do tego, co chyba jest źródłem tego, że ja rysuję i tego, jak rysuję, a to nie wiem, no pozwolę sobie na przywołanie tej osoby, Zygmunta Kamińskiego. To jest, to był malarz, grafik, rysownik, który jest jednym z twórców, założycieli Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w 15 roku. No nie będę teraz wchodził w jakieś tam szczegóły jego drogi życiowej, artystycznej. Dość powiedzieć, że między innymi jest autorem koncepcji godła narodowego polskiego w 1925-1926 roku. To rysował nawet wcześniej, ale jakby no, to on się za tym kryje. I wielu jeszcze innych rzeczy, które są znane, rozpoznawalne. Nikt nie wie, że to on. Natomiast on aplikował metodę klasycznego nauczania rysunku, nauczania, które opiera się o budowę i struktury wewnętrzne obiektu, który rysujemy, czyli o taką rzetelną analizę tego, jak przedmiot, który rysuje, jak się zachowuje w przestrzeni, jak jest trójwymiarowy, i jak się trzyma i że się nie rozpada, czyli taką bardzo dobrą wiedzę na temat kształtu przedmiotu. Tak rysował, taki jest akademizm w rysunku XIX-wieczny. I to przetrwało. Znaczy to przetrwało do dziś w Warszawie na Wydziale Architektury w jakiejś formie, już bardzo zmienionej, ale też i w osobach, przedstawicielach tej szkoły i również w metodzie. Na pewno to przetrwało w akademiach rosyjskich. czyli Petersburg, Moskwa, to pewnie mógłbym, nie znam tam szczegółów, które, gdzie, jakie akademie, jak uczą rysunku, natomiast jakby Rosja na pewno to kontynuuje, bo to widać w jakości prac, które można oglądać chociażby w Instagramie, czy gdzieś w jakimś internecie.
A czy czujesz, na przykład, bo jakby rysunek z natury jest takim zamysłem, które muszą przyjść wszyscy studenci, czy generalnie to jest tak, że uczestniczą w tym studenci, którzy pragną, mają ochotę, chcą się w to zaangażować?
No tak jak powiedziałem, my idziemy trochę pod prąd z propozycją rysowania z natury i z naszym rozumieniem rysunku, wagi rysunku pod prąd, dlatego że no teraz wszyscy od najmłodszych lat chcą od razu zrobić coś, co będzie bardzo ładnie wyglądać. Mhm. Czyli ten efekt końcowy, jaki by nie był, czy realistyczny, czy w jakiejś tam innej konwencji, jest pociągający dla wszystkich. Każdy chciałby od razu osiągnąć ten efekt, a my proponujemy coś zupełnie innego. Proponujemy zrozumienie tego, co rysuję. A efekt jest gdzieś tam na dalszym planie dopiero. Czyli proponujemy zająć się rozumieniem, a nie łapaniem chwytów, czy uczeniem się jakichś tam sposobów na narysowanie czegoś. Ja dopowiem, bo to jest bardzo ciekawe. Ja sobie ściągnąłem taką aplikację Pinterest, to się nazywa, na telefon, i tam oglądam, co się dzieje, jak tam, ile pinów kto komu tam wrzuca i tak dalej, i co jest na topie w ramach różnych działań rysunkowych i plastycznych. I oczywiście tam się pojawiają prace też i mistrzów Turnera, przywołuję chyba jednego z najwybitniejszych malarzy akurat, ale to jest też ktoś, kto się tam po prostu pojawia, ale też wielu innych artystów, takich uznanych już, nieżyjących i uznanych, ale też jest mnóstwo jakby współczesnych twórców. No, ośmielę się powiedzieć, że większość tego, co tam się znajduje, nie ma większej wartości artystycznej. Jest bardzo estetyczne, natomiast no, posługuje się różnego rodzaju schematami. Jakby złapaniem pewnego sposobu na właśnie sposobu na narysowanie jakiegoś efektu. Efekciarstwem. Dość tanim, czasem dość prymitywnym. I oczywiście to chwyta jakby naszą uwagę, są pewnego rodzaju stosowane kontrasty czy zabiegi graficzne, które też jakby nauka zbadała, że zawsze przykują naszą uwagę, i o to głównie chodzi. Natomiast nie ma w tym takich wartości głębszych, które są w twórczości rzeczywiście tej mistrzowskiej. I no, rozmawiamy, no nie możemy pokazać obrazu i nie możemy go opisać i powiedzieć, o co chodzi tak na wizualnym przykładzie. Ale to, co właśnie, teraz wracając, to, co my proponujemy, jest budowaniem poznawania rzeczywistości, w której funkcjonujemy, czyli przyglądania się, obserwacji, rozumienia tego, co się dzieje, i zapisywania tych zjawisk za pomocą kreski.
A jakbyś to, co teraz powiedziałeś, to jest jakby kluczowe, jakby myślę w twoim rozumieniu i rysunku z natury, jakbyś spadł wśród tych pozycji, które albo ty napisałeś, albo byłeś współautorem, i ktoś słucha naszego podcastu, mówi: kurczę, przeczytałbym którąś z tych książek pana Orzechowskiego, to która dla ciebie jest taka najbliższa tej opowieści, tego dotykaniu sensu rysunku z natury? Czy ta ostatnia?
Ja myślę, że w każdej coś jest.
Nie wątpię, ale tak jakbyś miał dać na pierwszy rzut.
To nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ale wydaje mi się, że znaczy ta ostatnia ma tę zaletę, że to jest rozmowa między 6 osobami, które wszystkie rysują, malują, mają różne doświadczenia zawodowe, też architektoniczne, bo tylko jedna z tych osób nie jest architektem, jest malarzem, ale też jakby działa w kręgu architektury. I ta rozmowa i też jakby formuła tytułu, o którym mówiłeś, że właśnie jest taki, że niby na pierwszy rzut oka ten rysunek architektoniczny w praktyce, to pewnie można się domyśleć, że to będzie powiązane z projektowaniem i tak dalej, takie rzeczy związane bezpośrednio z zawodem architekta. Natomiast podtytuł, czyli jak patrzeć ze zrozumieniem, jak jest takim lekkim wytrąceniem z tego, z tej kolejny architektonicznej i coś sugeruje. Natomiast zawartość jest rozmową, jest jakąś argumentacją różnych osób i te prace są bardzo różne. Od szkiców takich, no trochę z pogranicza abstrakcji do bardzo realistycznych rysunków. Myślę, że zresztą ta książka tak zadziałała. Ona chyba ma dużą liczbę ogromnych zwolenników, bo też dotarły do nas bardzo dobre recenzje na jej temat i ma również dużą liczbę absolutnych przeciwników, którzy albo się zdenerwowali zawartością tej książki, bo ona właśnie idzie trochę wbrew temu, co oni preferują. Tak też traktujemy tą książkę i po to ją pisaliśmy, żeby trochę namieszać, no, to żeby też w tej wypowiedzi pokazać trochę inną stronę rysowania.
Tak, aczkolwiek ona dla mnie ma taki ciekawy wymiar. Po pierwsze, no, to co jakby założyliście, ona jest bardzo bogata, poza tym, że jest ciekawa rozmowa, to jest bardzo bogato ilustrowana i mi bardzo pomaga to, że jest mnóstwo z tych szkiców, obrazów, do których się odnoszą.
Ta książka miała mówić rysunkiem. Ona miała mówić rysunkiem. Czy oprócz tych tekstów sześciu autorów jest jeszcze ten tekst, który jest rysunkiem i to jest ten siódmy, siódmy można powiedzieć w jakiś sposób autor, który opowiada rysunkiem. No nie sposób napisać, znaczy pewnie można wyłącznie pisać o rysunku, to mogłaby być ciekawa książka, ale wydawało nam się, że to powinny być rysunki, którym towarzyszy tekst, tak. gdzie ten tekst czasem nawet idzie w inną stronę niż te rysunki, ale wymaga udziału w tej książce. Znaczy, wydaje mi się, że ona zmusza do zajęcia stanowiska i teraz albo my pójdziemy w jej kierunku i zaczniemy w to wchodzić i się wgryzać w to, co ona wywołuje, albo rzeczywiście no, będziemy się jej sprzeciwiać. Myślę, że stąd ta książka chyba jest jakoś tam specjalna wśród tego, cośmy zadziałali w tym kierunku.
Ty mówisz to z punktu widzenia środowiska tak zwanego, prawda? Które to jest w jakiś sposób tam poruszane. Dla mnie ten element był istotny, jak patrzeć ze zrozumieniem, bo gdy czytałem tą książkę, ja ją dostałem od ciebie tuż zaraz, jak ona tam miała, jeszcze w 19 roku. I to ona mi bardzo pomogła w przyglądaniu się, w patrzeniu. To znaczy ona pokazywała nieprawdopodobnie dużo takich kontekstów, a w ogóle podejmowała próbę zrozumienia tego, co widzę. Chodzi mi o to, że czasami często wydaje mi się, że tak przychodzimy, jakby tak patrzymy i nie widzimy, a ta książka szczególnie, ale pozostałe też, bo szkicując, siadając, zatrzymując się i wpatrując się w jakiś przedmiot, wpatrując się w jego ciężar, w jego objętość, w jego gęstość, staram się jakby lepiej rozumieć i mi się wydaje, że to jest jedna z cenniejszych rzeczy, że nawet chyba z czasem wyrzucam mi raz, że po tylu latach znajomości ja nie zacząłem rysować, ale z drugiej strony...
Tego nie będę komentował.
Nie komentuj, tak. Choć widziałem, że się starałem parę razy. Ale generalnie to, jak mam nadzieję, dzięki tym książkom taką... Mam przyjemność w przykładaniu uwagi do przyglądania się przedmiotom.
Wiesz, bo to jest przyglądanie się, obserwacja przedmiotów w celu rysowania, ale to jest w zasadzie szerzej, bo my powinniśmy się po prostu sobie przyglądać, sobie, czyli każdy sobie, a potem temu drugiemu człowiekowi, bo chodzi o to, żeby odczytywać to, co jest wokół nas. No, najpierw to, jakiemu się jest samemu po prostu, kim się jest. I to rysunek też temu służy. Znaczy, nie wiem, no może to jest jakieś też trochę skrajne postrzeganie rysunku, ale mi się wydaje, że to, co powiedziałem chyba na początku, że pisałem dla siebie. Znaczy, rysujemy też dla siebie. To znaczy, jeżeli mi przyjdzie do głowy kiedykolwiek, że ja rysuję dla kogoś, żeby coś osiągnąć, nie wiem, żeby sprzedać rysunek, to koniec, to jest koniec rysowania, to nie ma sensu. Jeżeli ja rysuję dla siebie, jakby z potrzeby, którą ja nazywam chęcią zrozumienia tego, jak ten przedmiot jest. Jeżeli ja rysuję portret czyjś, co mi się rzadko zdarza, ale czasem tak, to ja staram się zrozumieć, kogo ja rysuję. Czy to jest jakiś łotr straszny, czy to jest ktoś bardzo sympatyczny, albo jakiś nie wiem, no, bidula, czy ktoś taki. No, patrzę, przyglądam się na kształt głowy, oczu, nosa, wyraz twarzy i te rzeczy widać. Znaczy to, może zaraz uciekniesz, ale to po prostu, znaczy widać, jakby obserwując wnikliwie, my jakby mamy rentgen w oczach, znaczy widzimy rzeczy, które są niewidoczne na pierwszy rzut oka. I to nie tylko dotyczy struktur wewnętrznych, czyli że jakiś przedmiot ma oś symetrii albo ma, nie wiem, jakieś tam połączenia, które powodują, że to się wszystko razem trzyma, nie wiem, wieńce w chałupie góralskiej czy jakieś tam belki, zaciosy. I czy to jest wreszcie człowiek, który poprzez wyraz oczu, gest, nie wiem, rysunek pofałdowanych policzków czy kącików ust, my zaczynamy dostrzegać jakby sumę tych zewnętrznych nośników jego wewnętrznych wartości.
Tak. To, co mówisz, brzmi bardzo poważnie i tak bardzo głęboko. Tak jakby, no, tak jak to młodzi mówią, jedziemy już po bandzie, no nie? A czy powiedziałbyś jeszcze coś w kontekście tego, co napisałeś i też jakby swoich doświadczeń, bo mówisz wyraźnie z wielką pasją o rysowaniu i przyglądaniu się dla osób, które po prostu chciałyby porysować, bo jak zaczniemy z takiego wysokiego C, i mówi tak, kurczę, ja nie widzę tych zmarszczek, nie widzę tego niepokoju, nie widzę, to co ja biedny mam z tym szkicownikiem zrobić, prawda? To co byś tak powiedział tytułem lekkiej zachęty, ale też takiego pokazania jakby, że to jest ważne, żebyśmy rysowali to, co widzimy tu i teraz, w tym momencie, co my czujemy, żeby nie przedstawić tego wszystkiego jako takie wydarzenie jakby nie do ogarnięcia trochę. No co ty maluczki narysujesz, jak ty nie widzisz tego wszystkiego, tylko smutku w oczach twojego rozmówcy, prawda?
Znaczy ja jestem głęboko przekonany, że wszyscy to widzimy. Mhm. No mamy, jesteśmy wyposażeni przez naturę w taki sam sposób. Mhm. I widzimy te same rzeczy, tylko nie mamy być może czasu na to, żeby się nad pewnymi sprawami zastanawiać. A rysunek jest takim momentem, który nas zmusza do tego, żeby się na chwilę zatrzymać i przyjrzeć i to własnoręcznie zapisać poprzez kreski, plamy, rozmazania palcem tuszu na papierze. Wszystko jedno jak, każdy po swojemu, tak jak to czuje.
I przecież po prostu trzeba zacząć.
Trzeba zacząć, ale to też jest tak, że bardzo często niektórzy pytają, a jak ta kreska powinna być ustawiona? Każdy ma odpowiedź w sobie, bo jeszcze raz powtórzę, rysujemy dla siebie, znaczy to są nasze rysunki. One pokazują też, jacy my jesteśmy. One są cząstką nas. Jeżeli ja rysuję ciebie, twój portret, to oczywiście, że ja się uczę ciebie wtedy, ale ten rysunek jest cząstką mnie i on pokazuje moje emocje, które są wywołane przez to, na co patrzę. I tu każdy to potrafi doskonale zrobić, tylko no nie wiemy, bo się boimy. Dlatego się boimy, że wzorce, które w nas wszędzie atakują, wymagają doskonałości jakiejś, mistrzostwa i różnych takich rzeczy, które nas odciągają od sedna sprawy.
Tak, ale tak nie chcę smutno puentować, ale my to mówimy o dzisiejszych czasach, ale tak naprawdę na przykład jak szkoła jest, to zawsze pamiętam, jak moje dzieci podchodzą do pani i pytają, czy dobrze, czy ładnie. I często pani odpowiadają, nie, to wygląda, słomko wygląda inaczej, powinno być gdzieś tam. I chyba już nie chcę poruszać jakby zupełnie drugiego wątku, bo kiedyś przy jakiejś okazji rozmawialiśmy o rysowaniu w szkole, prawda? Ale generalnie ta rzeczywistość już od wczesnego dorastania jakby nie wspiera nas w tym, abyśmy od dziecka myśleli o rysunku jako o czymś takim bardzo osobistym.
Nie wspiera, zgadzam się. I czy to jest w ogóle chyba taka ogólna tendencja do... Znowu, trzeba się odwołać do dzisiejszych czasów. Może nie tylko do dzisiejszych, nie wiem jak było 200 lat temu. Ale na pewno jest tak, że stawia się nam jakieś wzorce do naśladowania, że stawia się nam jakieś ideały, które mamy realizować i pokazuje nam się cel życia gdzieś poza tym naszym życiem, po prostu. W związku z tym wszystko ma być piękne, idealne, wyglansowane, błyszczące, etc., A życie jest zupełnie inne. Ja na przykład, jakbym zaczął tutaj śpiewać, to wszyscy by uciekli sprzed tego głośnika. Ty byś musiał zostać. I każdy z nas ma coś, czego lepiej, żeby nie robił. Nie ma jakichś takich ideałów. No, jak piszę, no to się męczę strasznie. Jakbym chciał wydać, chciał wydać to, co piszę jako pierwszy zapis myśli, no to straszne rzeczy.
No trochę pracy.
Straszne rzeczy, prawda? I to jest tak, że jak jedni z nas są dziurawi, inni z nas, nie wiem, są jacyś połamani, jeszcze inni z nas są tacy, siacy, owacy. I się nawzajem to wszystko jakoś fajnie dopełnia. I wydaje mi się, że jakby takie podejście do rysowania jako do czegoś bardzo osobistego po prostu też może nam najzwyczajniej w świecie pomagać w tym, żeby zacząć lepiej siebie przede wszystkim rozumieć. Bo jak ja coś rysuję i się zacznę denerwować, to będę widział, że mam jakieś emocje, czyli jednak żyję. I coś tam we mnie jest. No.
I może to jest jedna z takich ważniejszych rzeczy też, pośród innych ważnych rzeczy, o których sobie to mówiliśmy. Oczywiście też jakby zachęcam wszystkich tych, którzy mają refleksję, dlaczego rysunek z natury jest ważny, po prostu posłuchać twojego podcastu, który też mam taką rozmowę o rysunku z natury. Dlaczego on jest istotny, gdy opowiadasz. Dla mnie jakby dzisiaj jakby to klamrą do tej rozmowy jednak jest to, że ta przygoda z rysunkiem z natury i te refleksje spowodowały, że napisałeś kilka książek, że one są tak ciekawe, inspirujące, że wykonałeś wysiłek robienia czegoś, co nie jest twoją, jak powiedziałeś, taką dominantą, prawda, że po prostu pisanie to jest po prostu jak dla ciebie, jak wypić szklankę wody. I dokonałeś tego trudu, żeby i podzielić się ze sobą refleksją i z innymi. Bo dla nas, dla mnie, to jest taką też iskierką, że właśnie można się nauczyć inaczej, w sensie na przykład później, inną drogą, dojrzeć, przejrzeć, dojrzeć do jakiegoś zamysłu. Może nastąpić moment w życiu, w którym dopiero, nie wiem, jak będę miał 40 lat, to zacznę pisać, a nie od 20 roku życia i tak dalej. Także ja może po 50 zacznę rysować mi raz.
To jeszcze nie zacząłeś?
Bo każde spotkanie z tobą do tego zachęca. A szczególnie jak sobie przygotowałeś trochę do tej rozmowy.
No na razie jesteś moją porażką dydaktyczną w tym
tak, ale
zakresie.
Ale ty powiedz, jestem twoim fanem literackim.
Tak.
Bo książki, które piszesz, bardzo pomagają mi też patrzeć na obrazy innych. Obrazy innych, rysunki obrazy innych. Także które często razem oglądaliśmy w różnych miejscach gdzieś tam wiszące. Za co ci przy tej okazji bardzo razem z moją Olą dziękujemy.
Bardzo proszę.
Także dziękuję za rozmowę o tym, dlaczego piszesz książki. I no może na koniec tylko powiedz jedną rzecz. Czy chodzi ci po głowie jakiś zamysł na kolejną książkę?
Nawet na kilka.
A jeżeli tak zdradziłbyś na przykład, jaką?
Mogę zdradzić, dlaczego tak? Nie? Znaczy to pewnie nie prędko się pojawi, bo tu trzeba niestety dużo się namęczyć będzie przy tej książce, ale chcę napisać książkę, która będzie traktować o duchu miejsca. Poprzez rysunek oczywiście.
Jest. Semirku, to zostawmy sobie opowieść o tej książce powstającej na jakiś następną naszą rozmowę, dobra?
Dobra.
Sobie bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję ja w swoim imieniu i Oli. Zapraszamy wszystkich, których ta rozmowa zachęciła i do rysowania, czy do w ogóle zmian w swoim życiu, która zachęciła do uczenia się poprzez różne błędy, które popełniamy, do i czytania materiałów i słuchania podcastów na portalu Edukacja Można Inaczej. Mirku, bardzo Ci dziękujemy.
Ja bardzo dziękuję również.
Pozdrawiamy, zapraszamy Ola i Marcin Sawicy i nasz gość
Mirosław Orzechowski.
Dziękujemy bardzo.